Proszę, otwórzcie Księgę Trenów. Między innymi będzie ten fragment, który Marek wcześniej przeczytał. Treny, rozdział trzeci. Albo Lamentacje, tak? Zaczyna się trzeci rozdział w następujący sposób. Ja jestem tym mężem, który zaznał niedoli od rózgi jego gniewu. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy, wszechmocny Ojcze, dziękujemy, że jesteś Bogiem, sędzią, Bogiem, zbawcą. Dziękujemy, że w Tobie jest dobroć i w Tobie jest ukryte wszelkie dobro, które mamy w życiu. Prosimy Cię, byśmy tego nie zaprzepaszczali. Prosimy Cię, byśmy tego nie lekceważyli. Panie, byśmy nie zlekceważyli wielkiego zbawienia, które stało się naszym udziałem, ale byśmy trwali w Twojej łasce, w Twoim przymierzu, w Twoim miłosierdziu, które nie mają końca. Prosimy Cię o to przez Chrystusa. Amen. Drodzy, przed nami, powiem, ciężki urywek, dlatego że treny ogólnie są ciężką księgą. Sama nazwa treny, co to jest tren? Kto wie? Ktoś pamięta z lekcji polskiego, co to jest tren? Pieśń żałobna, prawda? Pieśń żałobna, dlatego inne tłumaczenia też podają tutaj lamentacje. Jest to utrzymane, słuchajcie, w tonacji podobnej bardzo do księgi Hioba. Wiecie też, że Hiob też do najłatwiejszych lektur nie należy, prawda? Jeśli chodzi o treść. Słuchajcie, rozdziały 1, 2 i 4 w tej księdze to lamenty, to właśnie pieśni żałobne. Każdy rozpoczyna się od słów ach, ach. Tak, jest to po prostu taka smutna pieśń, która dotyczy we wszystkich tych przypadkach, słuchajcie, jednej sytuacji, że Boży lud przez wiele, wiele wieków odstępował od Boga, okazał się krnąbrnym synem, okazał się krnąbrną żoną, tak, bo tutaj mamy obraz oblubienicy przede wszystkim w rozdziale pierwszym, sprzeniewierzyli się Bogu i Bóg ich wysyła, słuchajcie, na wygnanie do Babilonu. I jest to w kontekście właśnie tego, co Jeremiasz wcześniej mówił o wygnaniu, że ono będzie trwało 70 lat. I jest to czas, kiedy Bóg tak naprawdę zwraca się przeciwko swojemu ludowi, jeszcze o tym trochę powiemy, przeciwko swojemu ludowi, aby go gnębić. Także każda z tych pieśni w rozdziale pierwszym, drugim i czwartym dotyczy Syjonu w kontekście wygnania. Mamy tam różne obrazy. To są obrazy, które czasami ciężko razem połączyć jako metafory. Jest obraz wdowy. Tak, wiadomo, Bóg nie umarł, ale Izrael, Syjon jest tak, jakby męża nie było, tak? Jest porzucona. Jeśli pamiętacie Księgę Rut, czytaliście Księgę Rut, obraz wdowy w tamtym czasie to jest jedna z tych najgorszych sytuacji, jakie mogła sobie kobieta po prostu pomyśleć, tak? Także jest tam właśnie, jest wdowa, jest niewierna kobieta, która niczym w żałobie siedzi, niczym w żałobie po prostu przebywa z powodu swoich grzechów i konsekwencji tych grzechów. Także dominuje ten obraz kobiety w księdze, ale rozdział trzeci jest trochę inny. Też dotyczy tego samego kontekstu wygnania, kontekstu kary za grzechy, wielowiekowe grzechy tego narodu, ale jest trochę inny. Tutaj nie mamy do czynienia z Syjonem, nie mamy tutaj do czynienia z wdową czy ze smutkiem kobiety, ale mamy tutaj, zobaczcie, do czynienia z mężem. Ja jestem tym mężem, który zaznał niedoli od rózgi jego gniewu. Tutaj hebrajskie słowo gewer się pojawia. To jest ważne słowo, do którego jeszcze powrócę. Gewer, mąż, zapamiętajcie. Tutaj mamy sytuację, mamy taki opis na poziomie literackim, jakoby pokonanego wojownika, pokonanego żołnierza, który dostał się do niewoli, tak? Inni żołnierze obcej armii wzięli go do niewoli. I teraz jest on doświadczony właśnie przez tą wojnę, zniszczenie i jest w kajdanach. ze Spiżu, zawleczony jeszcze do niewoli. Zobaczcie, to jest obraz człowieka, to jest obraz, tak jak tam był smutek kobiety, tak tutaj mamy obraz pobitego mężczyzny na swoim ciele, który jest pobity. Zobaczcie, zniszczenie ciała i połamanie kości, werset 4. Zniszczył moje ciało i skórę, połamał moje kości. Werset 13. Przebił moje nerki strzałą ze swojego kołczana, czyli z łuku, tak? To jest ktoś, kto jest bardzo, bardzo ranny, słuchajcie. Został napojony piołunem, czyli gorzkim napojem, tak? Nasycił mnie goryczą, napoił piołunem i w dodatku starł zęby na krzemieniu, werset 16. Starł na krzemieniu moje zęby, wdeptał mnie w popiół. Także mamy tutaj do czynienia z brutalnością tego, jak żołnierz, jeniec wojenny może być potraktowany przez zwycięzców. Także wydaje się, że to odpowiada temu, co doświadczyło miasto kobieta z pierwszego rozdziału. Myślę, że rozdział trzeci, słuchajcie, za chwilę następuje ten urywek taki pozytywny, tak, który Marek przeczytał. Ja wiem, że chrześcijanie lubią się odnosić do takich i tak dalej, ale kontekst jest, słuchajcie, jasny. Musimy ten rozdział czytać w całości. Dlaczego? Ponieważ to jest poemat i jest to poemat oparty na akrostychu. Ktoś wie, co jeszcze pamięta, co to jest akrostych? Akrostych, słuchajcie, to jest jedna z takich form kompozycyjnych w poezji hebrajskiej, gdzie poszczególne zwrotki poematu rozpoczynają się od kolejnych liter, kolejnych spółgłosek hebrajskiego alfabetu, których jest 22. I dokładnie cały trzeci rozdział jest takim akrostychem, gdzie każda zwrotka zawiera po trzy linijki, z której każda z tych trzech linijek zaczyna się od tych samych hebrajskich liter, czyli najpierw Alef, Bet, Gimel, Dalet i tak dalej, i tak dalej, aż dochodzimy do Taw. Więc należy to brać w całości i tak nie za bardzo można wyjąć z kontekstu, chociaż powiem szczerze, że rzeczywiście gdzieś w tym fragmencie, który został dzisiaj przeczytany, znajduje się jakby środek tej ciężkości, tego, co jest dookoła. Możliwe, że tam jest jakiś chiasm nawet tematyczny, jeśli chodzi o całą księgę, gdzie skupia się to tutaj właśnie w tym trzecim rozdziale, wersety 22-24, ale ważne jest, żeby pamiętać o tym kontekście. Słuchajcie, jest to tajemniczy mąż i tutaj komentatorzy wiele, wiele dekad debatowali nad tym, kto to jest. Niektórzy sugerowali, że jest to prorok, niektórzy mówili, że jest to jakiś książę z pokolenia Dawida, który rozpacza nad losem Jerozolimy. Niektórzy mówili już o tym, że był to książę, który już powrócił z niewoli Zorobabel, tak? Czy razem z Jozuem, pamiętacie, to jest sytuacja Zdrasza, Nehemiasza. Wydaje mi się jednak, że należy to traktować zbiorowo, że jest to doświadczenie, tak jak Syjon jest doświadczeniem zbiorowym Bożego ludu, tak tutaj ten mąż jest tą zbiorowością wygnańców, tak, którzy są w niewoli. I ciekawe jest to, słuchajcie, że ten tajemniczy mąż, jakbyśmy to porównali, jest bardzo podobną postacią do postaci Hioba. To mąż też, który woła z ucisku do Boga, a ten nie chce mu odpowiedzieć. To mąż, który próbuje zrozumieć tragedię, która mu się przytrafiła, który próbuje wskrzesić sobie, w sobie wiarę w obliczu wrogości Boga, który w jakiś sposób próbuje usprawiedliwić też Boże działanie. Ciekawe, że Hiob w swojej pierwszej mowie również nazywa się mężem, gewer. Widzicie, to jest to połączenie, tutaj językowe nawet następuje. Hiob mówi o sobie, że on jest gewer. Trzeci rozdział Księgi Hioba to jest pierwsza jego wypowiedź. I on dokładnie tak o sobie mówi. Kilka będzie porównań z Hiobem, także warto może sobie tutaj założyć. Zobaczcie, 3-3. Bodaj, żeby zginął dzień, w którym się urodziłem i noc, w której powiedziano, poczęty jest mąż, poczęty jest mężczyzna, gewer. Gewer. Jeden i drugi mąż jest atakowany przez dzikie zwierzęta. Zobaczcie, 3-10 tutaj w trenach. Czyha na mnie jak niedźwiedź, on mówi o Bogu. Jak lew w ukryciu, mówi o wrogach, tak? Hioba 10:16 podobnie wypowiada się Hiob. A gdyby chciała się podnieść, polowałbyś, gdyby chciała się podnieść, moja głowa, polowałbyś na mnie jak lew, aby okazać nade mną straszliwą moc. Czyli jeden i drugi doświadczają gniewu Boga jako gniewu dzikiego zwierzęcia, można powiedzieć. Mógłbym wypisać, słuchajcie, wiele, wiele podobieństw tutaj. Musielibyśmy tak skakać co chwilę, ale chciałbym to pominąć ze względu na czas, żeby nie przedłużać. Ale jest wiele podobieństw. Zobaczcie, jeden i drugi jest celem dla Bożych strzał, jeden i drugi jest przepełniony goryczą, obaj zostają odcięci od Boga. Ale jeden i drugi w tym wszystkim wyraża przekonanie, że Bóg nie łamie prawa i nie nagina sprawiedliwości. Hiob o tym mówi w 8:3. Czy Bóg łamie prawo, czy Wszechmocny nagina sprawiedliwość? To akurat z Bildada ust pada. Ale tutaj jest, zobaczcie. Zaiste nierozmyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich, gdy się depcze nogami wszystkich więźniów ziemi, gdy się łamie prawo człowieka przed obliczem Najwyższego, gdy się krzywdzi człowieka w spornej sprawie. Czy Pan tego nie widzi? No oczywiście to jest pytanie retoryczne. Tak, Pan to widzi, Pan na to zważa. I ciekawe jest to, że jeden i drugi umęczony mężczyzna, jeden i drugi umęczony mąż wyznaje, że od Boga należy przyjąć zarówno dobre, jak i złe. Zarówno dobre, jak i złe. My oczywiście zło najczęściej zrzucamy na kogoś innego, w sensie, że jest ono jakby niezależne, tak, od Boga i tak dalej. Zobaczcie, co Hiob odpowiedział swojej żonie. Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi usty. I tutaj tak samo w 2:10 czytamy. W milczeniu usiedli na ziemi starsi córki syjońskiej. Przepraszam, nie 2:10. To było w Hioba, treny 3:38. Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? Nawet jak dochodzimy do końca Księgi Hioba i widzimy tam największego potwora lądowego i największego potwora morskiego, widzimy Behemota, widzimy Lewiatana. Kiedy Bóg się na ich temat wypowiada, to wiemy jedno, jesteśmy o jednym przekonani. Bóg nas o jednym przekonuje, że On panuje nad tymi złymi mocami. On panuje nad tym złem w świecie. Ono się nie wymyka z jego ręki. Także to jest ta wiara, tak? Że od Boga można przyjąć zarówno dobre, jak i złe. Słuchajcie, także jest wiele, wiele podobieństw między tymi dwoma mężami, ale jest też jedna zasadnicza różnica. Hiob cierpi jako doskonały. Tak, tak jest słowo tam użyte w hebrajskim. To jest ktoś kompletny, ktoś, kto dochowuje więzi z Bogiem, dochowuje przymierza. Ktoś, kto jest Bogu wierny, lojalny i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy sytuację trochę gorszą. Tutaj mamy Gewera, który wie, że jest karany za swoje grzechy. Za swoje grzechy, za grzechy narodu. I w zasadzie to stanowi kontekst dla tego poematu o doświadczaniu zła. Tak, lud zgrzeszył. Lud nie był jak Hiob. Lud sprzeniewierzył się Bogu. Lud odstąpił od Boga. Jeszcze zobaczymy w ogóle, jakie były zapowiedzi dotyczące takiego odstępstwa. Ale mamy tutaj, słuchajcie, tak jak w przypadku Hioba, mamy do czynienia z poematem o cierpiącym niewinnym człowieku. Tak tutaj mamy poemat o cierpiącym winnym człowieku. Moim zdaniem jest to nawet ciekawsze niż u Hioba, bo tamten szukał sprawiedliwości Bożej pośrodku swojej prawości, zapewnienia o prawości, a ten szuka sprawiedliwości i zmiłowania Bożego pośród kary za własne grzechy, za własne odstępstwa. Chciałbym też krótko omówić ten poemat. Chciałbym krótko omówić trzeci rozdział, bo myślę, że warto. Nie będę całego rozdziału omawiał, ale najpierw pierwszy ten kontekst 17 wersetów, 21 wersetów i później te pozytywne rzeczy. Zobaczcie. Pierwsza część rozdziału trzeciego dotyczy znanej metafory dobrego pasterza. Wszyscy znamy psalm 23, ulubiony psalm, tak, chyba nie ma chrześcijanina, który by powiedział, że nie zna psalmu 23, o dobrym pasterzu, ta zachęta, prawda, wiele pieśni kościelnych powstało w oparciu o ten psalm, nawiązuje do tego psalmu. Pamiętacie, co robi dobry pasterz? Dobry pasterz prowadzi swoje owce na dobre pastwiska, pomaga im przejść przez trudne tereny, wyprowadza ich z doliny cienia śmierci, czyli z miejsc ciemnych na miejsca jasne, rozległe, przestrzenne. Chroni swoje owce przed dzikimi zwierzętami. I gdybyśmy w tym kontekście przeczytali pierwsze 17 wersetów, to powinno nas mocno zszokować, słuchajcie. Tutaj mamy do czynienia z pasterzem, ze złym pasterzem, można by powiedzieć. Bogiem złym pasterzem, który uderza w lud swoją laską, który swoje owce wypycha w miejsca ciemne. Owce czują się otoczone, osaczone, uwięzione. W dodatku Bóg staje się dzikimi zwierzętami, które polują na te owce. Jest niedźwiedziem, lwem i wrogiem swojego ludu. Także widzimy tutaj obraz złego pasterza, który prowadzi swoje owce na wygnanie. To szczególnie przebija przez pierwsze 10 wersetów. I w tym też się kryje ten opis męża, żołnierza, który trafia do niewoli. Gewer, niczym osaczony mąż, wbrew swojej woli zostaje zawleczony w łańcuchach do obcego kraju, pośród razów żołnierzy, zraniony pośród trudów wędrówki. Pozwólcie, że ja to przeczytam i niech to wybrzmi samo w waszych uszach. Ja jestem tym mężem, który zaznał niedoli od rózgi jego gniewu. Prowadził mnie i zawiódł do ciemności, gdzie nie ma światła. Zobaczcie, to jest ten pasterz. Tylko przeciwko mnie zwraca dzień po dniu swoją rękę. Zniszczył moje ciało i skórę, połamał moje kości. Spiętrzył wokół mnie wysoko gorycz i mozu. Kazał mi mieszkać w ciemnościach, jak dawno zmarłym. Zagrodził mi wyjście, zakuł w ciężkie kajdany. A choć krzyczę i błagam, nie czuję zna moją modlitwę. Moje drogi zagrodził kamieniem ciosanym, poplątał moje ścieżki. Czyha na mnie jak niedźwiedź, jak lew w ukryciu. Moje drogi zrobił krętymi, mnie zaś nieużytkiem. Doprowadził mnie do obłędu. Naciągnął swój łuk i wziął mnie za cel swoich strzał. Przebił moje nerki strzałów ze swojego kołczana. Stałem się pośmiewiskiem dla całego mojego ludu, ich pieśnią szyderczą na co dzień. Nasycił mnie goryczą, napoił piołunem, starł na krzemieniu moje zęby, wdeptał mnie w popiół. Mojej duszy odebrał spokój, także zapomniałem, co to jest szczęście. Podoba wam się taki obraz pasterza? No mi nie za bardzo, Ale słuchajcie, to jest dokładnie to, co było zapowiedziane w 5 Księdze Mojżeszowej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale są tam takie trzy rozdziały, 28, 29 i 30, które mówią z jednej strony o przekleństwach, które spadną na lud z powodu nieposłuszeństwa oraz o błogosławieństwach, które Bóg ma dla tych, którzy za Nim podążają i są Mu posłuszni. Posłuchajcie kilka wersetów, bardzo, bardzo podobne. Zobaczcie, skutki nieposłuszeństwa, 5 Księga Mojżeszowa 28, od 15 wersetu to się w ogóle zaczyna. Jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego, nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Ciebie wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu. Przeklęty będziesz Twój kosz i Twoja dzierża. Przeklęte będzie Twoje potomstwo. Rzuci Pan na Ciebie klątwę. Spuści Pan na Ciebie zarazę, uderzy Cię Pan suchotami. Pan sprawi, że deszczem Twojej ziemi będzie proch i pył. Ale tutaj, słuchajcie, dotknie Cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem, z których nie będziesz mógł się wyleczyć. I teraz to jest to, do czego nawiązuje później ten poemat w Trenach. Porazi Cię Pan obłędem, obłęd i ślepota, i przytępieniem umysłu. Jeszcze wersety 36 do 37. Ciebie i Twego króla, którego nad sobą ustanowisz, zaprowadzi Pan do narodu, którego nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie. I tam będziesz służył innym bogom z drewna i kamienia. Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi Cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin. Słuchajcie, ktoś by w ogóle zapytał, co to za obraz Boga? Co to za obraz Boga? Słuchajcie, co to za Bóg? My w takiego Boga wierzymy? No słuchajcie, wielu odrzuciło takiego Boga. Marcjon? Wielu dzisiaj, słuchajcie, chrześcijan, czytając Stary Testament, mówi, nie, ja w to nie wierzę. Nie wierzycie? Ja miałem takich studentów, którzy, słuchajcie, wprost mi przyszli powiedzieć w twarz, że ich Stary Testament w ogóle nie interesuje, to nie jest dla nich. Nie, co to za obraz Boga, słuchajcie? A ja myślę, że jest to prawdziwy obraz Boga, tak? Bóg jest niedźwiedziem, Bóg jest lwem, to jest przestroga dla nas, słuchajcie, dla nas ludu przymierza. Niech nas ręka Boża broni, jak to się mówi, żebyśmy mieli od Niego odstąpić. Jeśli okażemy się apostatami, będziemy w tej apostazji trwali, jeśli będziemy uciekali od Boga, słuchajcie, to On nie będzie naszym dobrym pasterzem z czasem. Z czasem On się zwróci przeciwko nam. Widzicie, to jest to, słuchajcie, Amos to jest chyba w ogóle taka księga wśród proroków, gdzie jest największe nagromadzenie metafor związanych z Bogiem. Bóg tam jest molem, rdzą, jest chorobą, która niszczy. Nie? Ktoś z Was się modli? Chorobo nasza, rdzo nasza, która jesteś w niebie? Nie? Chcemy mieć Ojca w niebie, dobrego Ojca. Ale niemniej jednak, zobaczcie, to jest ta ciemna strona, w cudzysłowie mówię, ciemna strona Boga. Nie, to jest w zetknięciu z gniewem Bożym. Mówię, niech nas ręka boska broni, żebyśmy mieli kiedykolwiek tego doświadczyć. Nie? Mielibyśmy doświadczyć tych razów z powodu naszej niewierności, naszego odstępstwa. Ale mówię, są chrześcijanie, którzy mówią, nie, Stary Testament, to tam gdzieś, to Bóg, który musiał wyewoluować do postaci Chrystusa, który był tylko kochający, łaskawy, głaszczący i tak dalej, i tak dalej. Nie, no mówię, stykam się z takimi prawie że na co dzień, takimi poglądami, więc nie będę w to wchodził, ale mam nadzieję, że czujecie ciężar tego. Także odstępstwo od Boga, zobaczcie, prowadzi do obłędu, ślepoty, do przytępionego umysłu, jak mówi powtórzonego prawa 28. Porzucenie Jego świątyni prowadzi do ciemności. W zasadzie mówimy tutaj w pierwszej części trzeciego rozdziału trenów, mówimy o doświadczeniu śmierci, doświadczeniu Szeolu. Zobaczcie, 3:6 na przykład. Kazał mi mieszkać w ciemnościach, jak dawno zmarłym. Mojej duszy odebrał spokój, także zapomniałem, co to jest szczęście. Zobaczcie, to jest wielka, wielka tragedia, która się przytrafiła Bożemu ludowi. Wiecie, jak to było? Wszyscy poszli na wygnanie. Byli naprawdę ci bardzo niewierni, byli ci niewierni i byli ci, którzy mieli nadzieję, że coś się zmieni. Ale zobaczcie, to jest wspaniałe, piękne w Biblii, że to nie znaczy, że człowiek nawet w tym tragicznym położeniu, to nie znaczy, że człowiek, który się znalazł w odstępstwie od Boga, który odszedł, uciekł od Boga i doświadcza Jego razów, nie może w tym tragicznym doświadczeniu pytać o łaskę, szukać przebaczenia i wybawienia. Nie wiem, jak się przyglądamy nawet, to już tam abstrahując od poglądów na kontynuację Izraela i tak dalej dzisiaj, ale patrząc na rabinów, na doświadczenia Żydów, nie, oni pytają, jak to jest, że takie rzeczy im się przytrafiły, nie? I rzeczywiście tak jest ze wszystkimi, że w tym tragicznym doświadczeniu lud przymierza powinien i może pytać o łaskę, szukać przebaczenia i wybawienia. I wszystko tutaj, to w poemacie znajduje swój wyraz w tym zwrocie, który tutaj się odbywa, jest opisany w wersetach 18 do 21. Zobaczcie, wspominanie własnej niedoli, udręki, topiony i trucizna, czyli zaczyna się jakiś proces, tak? Wspominania, rozpamiętywania, jakiegoś rachunku, sumienia, można powiedzieć. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja. Także tutaj się zaczyna się tutaj taka refleksja nad własnym losem. Dlaczego w obecnym moim położeniu, dlaczego w obecnej sytuacji mojego życia jest mi tak źle? Czyli innymi słowy tutaj też pada pytanie, podobnie jak w księdze Hioba, kto stoi za tymi wrogami, kto stoi za Babilończykami, kto stoi za moim złym losem i kto stoi? Słuchajcie, no niestety, Bóg stoi. Bóg w tej księdze jest niszczycielem numer jeden, drugi rozdział. Ach, jakże zachmurzył się Pan w swoim gniewie nad córką syjońską. Z nieba na ziemię zrzucił wspaniałość Izraela i nie pamiętał w dniu swojego gniewu o podnóżku swoich stóp. Pan zniszczył bezlitośnie wszystkie niwy Jakuba. W swojej zapalczywości zburzył twierdzę córki judzkiej. Rzucił o ziemię, zhańbił królestwo jego książąt. I tu następuje, słuchajcie, wielki zwrot, tak? Od tego rachunku, można powiedzieć, sumienia. Od tej rozwagi nad tą sytuacją rozpoczyna się wielki zwrot w księdze. I właśnie wersety 22 do 32, te pozytywne obrazy, to prawdopodobnie właśnie ta centralna część całej księgi. Zobaczcie, Gewer, mąż, który jest utrapiony, przychodzi do przekonania, że łaska i miłosierdzie Boga nigdy się nie kończą. Te wspaniałe słowa, które kościoły śpiewają, tak? Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego ustaje. Jak ja to czytam, to od razu mi się ta pieśń, nie wiem, znacie to, tak? Niewyczerpane są łaski od Pana, miłosierdzie Jego na wieki. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest moim działem, mówi dusza moja, dlatego w Nim mam nadzieję. Gdy zasmuca, znowu się ulituje według obfitości swojej łaski. Zobaczcie, to samo, co tu, te same słowa, które tutaj padają, to było wcześniej doświadczenie Mojżesza, które wypowiedział odnośnie Boga po tym, jak lud zgrzeszył, budując złotego cielca. Pamiętacie, co się wydarzyło? Mojżesz wszedł na górę, lud poszedł do Aarona i tym sposobem co złamali drugie przykazanie, tak? Złamali drugie przykazanie dekalogu, które dopiero co usłyszeli, można powiedzieć, dopiero co obiecali Bogu, że będą tego przykazania przestrzegać. Mojżesz schodzi, następuje sąd Boży, wypowiedziany ustami Mojżesza. Lewici przechodzą przez obóz, ginie chyba ponad 3000 mężów, tak? I co? W pewnym momencie Mojżesz zaczyna pertraktować z Bogiem, można powiedzieć. Dokonuje przebłagania za lud. Przeszedł obok niego Pan, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech, nie pozostawiający w żadnym razie bez kary, lecz nawiedzający winę ojców na synach i wnukach do trzeciego i czwartego pokolenia. Ale przede wszystkim to, że Bóg jest łaskawy, tak, jest, tutaj się pojawia ciekawe słowo hesed, które zawsze bardzo trudno przetłumaczyć. Hesed to jest życzliwość, a życzliwość wynikająca z obligacji. Bóg tak się związał w przymierzu ze swoim ludem, że czuje się zawsze zobligowany do tego, żeby się za tym ludem ująć, żeby okazać mu swoją życzliwość, swoją dobroć, swoje zmiłowanie. Także to jest Bóg, który jest dobry. Jeśli Bóg jest dobry, to znaczy, że musi być dobry powód na te cierpienia, które Gewer teraz doświadcza. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Treny 3:25. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Dobrze jest, gdy mąż nosi jarzmo w młodości. A w dodatku to jest Bóg, który widzi krzywdy, które się wyrządza ludziom. Już to czytałem. Gdy się łamie prawo człowieka przed obliczem Najwyższego, gdy się ukrzywdzi człowieka w spornej sprawie, czy Pan tego nie widzi? Oczywiście widzi. Oczywiście widzi. Także tutaj, słuchajcie, trzy ważne rzeczy dotyczące Boga padają. Bóg jest określony jako życzliwy, chesed, względem tych, których powołał. Bóg się zobligował pomagać tym, którzy są w przymierzu. To jest 22 werset. Po drugie, Bóg okazuje litość tym, którzy są Jego. I to jest litość matczynego łona, można powiedzieć. Tam występuje właśnie przymiotnik odnoszący się do matczynego łona. I po trzecie, słuchajcie, Bóg jest wierny, czyli jest tym, na kim można polegać. Czyli nawet, słuchajcie, w najgorszym zagrożeniu, nawet w najgorszej sytuacji naszego życia możemy liczyć na Bożą wierność, na Jego własne zobowiązanie względem nas. Innymi słowy, słuchajcie, tak jak Hiob mógł polegać na swojej sprawiedliwości, na swojej przyjaźni z Bogiem, tak tutaj temu grzesznikowi, temu mężowi nie pozostaje nic innego, jak tylko wierzyć w to, że Bóg zobowiązał się, sam się zobligował pomóc swojemu ludowi, Judzie. Pamięta o swoim przymierzu z Dawidem. To jest, słuchajcie, cały psalm 89 dotyczy właśnie tego przymierza z Dawidem. Zaczyna się to od historii tego przymierza, zaczyna się od Bożych błogosławieństw i obietnic, a kończy się wołaniem z udręki, co się stało, Boże. Także Bóg pamięta. Bóg nie może ich zupełnie pogrążyć, nie może ich ostatecznie rozszarpać, choć i tak się zdaje, że niemal już umarli, że już dobili śmierci, tak? Ale Bóg nie może ich ostatecznie rozszarpać, choć ledwo żyją. Ale łaska jest taka i pewność jest taka, że tak jak pewne jest, że po nocy przychodzi dzień, tak pewne jest, że Bóg będzie wierny względem swego ludu. A najważniejsza rzecz, słuchajcie, po stronie cierpiącego pada w tych wersetach, które przeczytałem, wersety 26 i 27. Dobrze jest, może nawet w 26 samym, dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Słuchajcie, cierpliwość to jest to. Cierpliwość to jest to, ale to nie jest cierpliwość taka, wiecie, zrezygnowana, to nie jest taka apatia. To nie jest popadnięcie w depresję i odcięcie się od wszystkiego. To jest cierpliwość w modlitwie, bo jak czytamy o całym tym kontekście, to musi być cierpliwość ze zwróceniem się do Boga, błaganiem Go o łaskę. Pamiętacie, to było to, co się stało z Izraelem w Egipcie. Zostali, otrzymali cierpienie od Faraona, tak? I tak dalej. Wołali do Boga, tak? Opamiętali się, wołali do Boga. Bóg zesłał im zbawienie. Także zobaczcie, oczekiwanie w modlitwie, cierpliwość, to są te dwie rzeczy, które Bóg oczekuje od grzesznika. Tak? Chcesz wybawienia, chcesz uzdrowienia, czekaj na Boga. Czekaj. Modlitwa, która jest wyznaniem grzechów też. I zobaczcie, to jest ta też wspaniała obietnica, że dla takiego człowieka, który oczekuje na zbawienie Boże, Bóg będzie działem. Bóg będzie działem. Pan jest moim działem, mówi dusza moja. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to jest odniesienie do takiego wspaniałego wersetu z 4 Księgi Mojżeszowej, 18 wersetu, 20 wersetu 18 rozdziału, gdzie Bóg mówi do Arona, do arcykapłana, do całego rodu arcykapłanów: wy nie będziecie mieli ziemi tutaj wśród Izraelitów. Ja będę waszym działem. Ja będę waszym zaopatrzeniem. Ja będę waszym dobrem. Ja będę waszym błogosławieństwem. Także Bóg tutaj, słuchajcie, obiecuje dla kogoś, kto właśnie zwraca się do Niego, że On, gdziekolwiek teraz ta osoba się znajduje, znajduje się na wygnaniu, znajduje się pośród wrogów, Bóg będzie dla nich działem, czyli będzie ich utrzymaniem i ochroną. Bóg mówi nawet więcej przez usta Jeremiasza czy przez Ezechiela: dbajcie o pomyślność miasta, do którego trafiliście. Ja jestem z wami na tej niewoli. Tu Ezechiela widać wyraźnie, że chwała Pana unosi się z nad świątyni. Bóg idzie z wygnańcami na wygnanie. Bóg jest tam z nimi, żeby im pomagać, żeby im tam błogosławić. dopóki ta kara nie jest skończona. Czyli nawet, słuchajcie, w obliczu najciemniejszych wydarzeń życia tego człowieka, Bóg nadal jest z tym człowiekiem. Bóg nadal jest z nimi. Bóg poszedł z nimi, można powiedzieć, do Szeolu, do tego doświadczenia śmierci. Także On nadal jest ich Bogiem, choć z powodu własnych win i win swoich krewnych odstąpili od Boga. On jest nadal uzdrowicielem i sprawiedliwością. I zobaczcie, i tutaj ja nie wiem, co się naprawdę stało tłumaczom Biblii Brytyjskiej, ale to nie jest zbyt dobre wyrażenie w 33 wersecie. Zaiste nieumyślnie trapi i zasmuca synów ludzkich. Nie wiem, jak to rozumiecie. To tak by wyglądało, jakby Bóg trochę frywolnie, nieprzemyślanie jednak trapił ludzi. A chyba lepiej to tłumaczy Biblia Tysiąclecia i inne. On niechętnie trapi i zasmuca synów ludzkich. To nie jest tak, że Bóg się z tego cieszy. Nie? To nie jest proste dla rodzica, to nie jest proste dla ojca, aby ukarać mocno swoje dziecko, które przez wiele, wiele lat było krwione. Niechętnie trapi i zasmuca synów ludzkich, mówi Biblia Tysiąclecia, moim zdaniem lepiej tłumaczy. Także znowu jesteśmy blisko Hioba, słuchajcie. I już przechodząc może do puenty, do sedna, wydaje mi się, że też to jest tak dzisiaj poukładane w naszym lekcjonarzu, z którego korzystamy, że myślę, że ten temat, słuchajcie, z terenów bardzo dobrze się łączy z Ewangeliami, szczególnie Ewangelią Marka i tym fragmentem, który był przeczytany, pamiętacie? Córka Jaira choruje, jest bliska śmierci, umiera. Jest też po drodze, tak? Te dwa wydarzenia musimy czytać razem. Nawet Marek tak jedno wydarzenie urywa, wrzuca wątek o tej kobiecie, która cierpiała na krwotok, i przechodzi znowu do Jaira. To trzeba razem czytać, nie? Także treny dobrze łączą się z Ewangeliami. Z jednej strony widać, że to, co się stało z Izraelem znowu w historii, to jest niewierność. Bóg doświadcza swój lud poprzez wiele cierpień. Pamiętacie, są demony w synagogach, tak? Chrystus musi się z tym rozprawić. Umierająca córka lidera synagogi, jakbyśmy to czytali w kontekście 5 Mojżeszowej 28, to znowu widzimy, że to są kary za łamanie przymierza. Po drodze jeszcze kobieta cierpiąca od 12 lat na wewnętrzne krwawienie. Ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, to są obrazy, i tutaj ja się zgadzam z teologami, którzy tak uważają, że to są obrazy Izraela. To są historyczne postaci jak najbardziej, ale też obrazy Izraela, tak? Często poszczególne jednostki stają się obrazem całości w Bibliach, w Biblii. Także z Bożym ludem dzieje się źle, ale Chrystus mówi, jakie jest wyjście. Uzdrowienie przychodzi przez wiarę, słuchajcie. To jest to, o czym mówią treny. To ciche w milczeniu czekanie z ufnością, z wyznaniem grzechu na Boga. Co mówi Chrystus do kobiety? Wiara twoja cię uzdrowiła. A co mówi do ojca tej córki, do Jaira? Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. I kiedy już... Ona umarła, słuchajcie. Nie bój się, tylko wierz. Także mam nadzieję, że dostrzegacie ten punkt styczny z trenami, trzecim rozdziałem. Cierpliwość, ufne oczekiwanie w modlitwie, zdanie się na Boga. Ewangelista Marek pokazuje, że pośród cierpień, pośród utrapień, pośród śmierci, wiara, zdanie się, ufne zdanie się na Boga, to jest droga do zbawienia i do uzdrowienia. Także całkiem słusznie, jak już powiedziałem, niektórzy teologowie widzą w dziewczynce i w tej starszej kobiecie symbole całego Bożego ludu. Zobaczcie, nad jedną martwą zebrały się już płaczki. Tam jest to wyraźnie powiedziane, że już ludzie opłakują tą córeczkę, tak? Mamy treny, mamy do czynienia z trenami, z lamentem. A można powiedzieć, że druga to jest obraz cierpiącej wdowy. Nie wiem, czy to była wdowa, wydaje się, była sama, tak? Sama, od wielu lat utrapiona chorobą. Możliwe, że to jest tak jak ten obraz z trenu pierwszego rozdziału, tak? wdowa porzucony syją. Ale Bóg przez wiarę, zobaczcie, darzy życiem. Słowa do martwej dziewczynki też są synonimem tego, co Jezus powiedział w poprzednim rozdziale o ziarnie. Pamiętacie, co Jezus powiedział o królestwie? To ziarno musi zasnąć, aby potem wzrastało, aby potem wzeszło w górę. I to jest to samo tutaj, nie? Nawet lud, zobaczcie, który cierpi, Boży lud, który cierpi, czasami z powodu własnych win, musi czasami zasnąć, otrzymać Boże zmiłowanie, Bożą łaskę, aby wzrosnąć. Tak jest z Królestwem Bożym, mówi Chrystus. I jeszcze jedna rzecz, ostatnia już. Wspomniałem, że Treny, trzeci rozdział, to poemat dotyczący męża, Gewera, Gewer, który jest postacią podobną do Hioba. Myślę, że nie trudno nam sobie wyobrazić sprawiedliwego Hioba, który jest typem, który jest obrazem sprawiedliwego, cierpiącego Chrystusa. Tak? Łatwo nam to przychodzi, prawda? To porównanie. Ale wydaje mi się, że możemy pójść krok dalej. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że ojciec złożył na syna grzechy ludzi, grzechy ludu i co więcej przeklął syna. Dlaczego mówię, że przeklął? No, według Bożego prawa przeklęty każdy, kto zawiśnie na krzyżu, kto zawiśnie na drzewie. To mi się wydaje, że ten winny Gewer z Trenów, trzeci rozdział, to też jest obraz Chrystusa. Zobaczcie, obciążony grzechami, naszymi grzechami, syn zaufał w pełni Bogu, w cierpliwości, w milczeniu i dlatego otrzymał zbawienie i uleczenie. Ja nie mówię, że Chrystus był grzeszny. Ja mówię, że Bóg złożył tak nasze grzechy na Niego. Bóg się przeciwko Niemu odwrócił w tej godzinie śmierci, można by powiedzieć. Może Bóg sam umarł nawet względem siebie, można by powiedzieć. I zaufał w pełni Bogu. I dlatego otrzymał zbawienie i uleczenie, zmartwychwstanie. I stał się tym, który oczywiście zbawia i leczy winne narody, grzesznych ludzi takich jak my. Także każdy cierpiący, niewinnie z jednej strony, ale też każdy cierpiący winnie, w każdym momencie swojego życia może się zwrócić do Boga, pamiętać, że niewyczerpane są łaski, objawy łaski Pana. To jest nasza nadzieja, słuchajcie. Czy dzieje się dobrze, czy dzieje się źle w naszym życiu. Niech to nam przyświeca, że Bóg ze swoją łaską nas nie opuszcza, jest wierny i do końca, słuchajcie, jest szansa, do końca naszych dni, żeby zawsze do Niego wracać, żeby ciągle się do Niego zbliżać i u Niego szukać błogosławieństw. Pomodlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za Treny, za ten wielki poemat dotyczący cierpienia, za winy, ale też wybawienie. I dziękujemy Ci za Chrystusa, który wiernie znosił cierpienie, który został przeklęty, ale też zaufał Tobie, Panie. I Ty wybawiasz tych, którzy Tobie ufają. Ty wybawiasz ich ze śmierci. Ty sprawiasz, że ożywają, mają nowe życie, życie błogosławieństw, życie, które jest błogosławieństwem dla innych. Prosimy Cię, zbuduj naszą wiarę, abyśmy nie odpadli od Ciebie, abyśmy trwali, Panie, bo Tyś naszym działem i Tyś naszym dobrem na wieki. Amen.